Rozdział trzeci, punkt piąty. Wejście w całokształt rzeczywistości. Z tej koncepcji kultury i ekumenizmu rodzi się konieczność całkowicie odmiennego wychowywania. Zadaniem chrześcijańskiej formacji jest wychowywanie człowieka we wszystkich jego wymiarach. Chrześcijańskie towarzystwo, pojmowane jako przybytek człowieka, w sposób przekonywujący, pedagogiczny oraz systematyczny wprowadza w porównanie z rzeczywistością, sięgając najdalszych jej granic, poprzez rozbudzanie i podtrzymywanie ogółu pytań oraz pierwotnych oczywistości, które konstytuują nasze serce. Uczy nas ono osądzać wszystko i zachowywać to, co jest dobre. Wychowuje nas. Co znaczy wychowywać? Wychowywać znaczy pomagać duszy człowieka wejść w całokształt rzeczywistości. Łatwiej zrozumieć tę definicję, gdy wychodzi się od faktu, że rozum jest świadomością rzeczywistości postrzeganej całościowo, która wyłania się w doświadczeniu. Jeśli nie chodziłoby o całokształt, nie można by mówić o rozumności. Jeśli rozum staje się definiowaniem rzeczywistości z pominięciem jej całokształtu, wtedy jest on domniemaniem, roszczeniem, niewłaściwym odnoszeniem się do wszystkiego tego, co człowiek zna, redukcją, zdławieniem, przesłanką do obstrukcjonizmu wolności. Człowiek musi zawsze z pokorą oraz szczerością uważać siebie za poszukującego, aby zdawać sobie sprawę z rzeczywistości postrzeganej całościowo. Im bardziej ożywione i pokorne jest to poszukiwanie, tym bardziej inteligentny będzie rezultat, ponieważ człowiek do swoich obowiązków, do swojego dzieła, zawsze będzie włączał wszystko to, co znajdzie pozytywnego i odpowiedniego. Kto łudzi się, że odnalazł już wszystko, że nie ma nic więcej do odkrycia, ryzykuje, że zaprzepaści, porzucając wzdłuż drogi właśnie te spotkania, które mogą być najbardziej znaczące. Dlatego ktoś, kto w cudzysłowie już wie, że jego religia wystarcza, nie spotka już Jezusa Chrystusa, nawet jeśli ukazałby mu się on w domu, pukając do drzwi, siadając przy stole i rozmawiając jak z Janem i Andrzejem przez 2 lub 3 godziny. Nigdy nie zrozumie. Wychowywanie jest pomocą w zrozumieniu czynników rzeczywistości w ich owocnym pomnażaniu się, aż do zrozumienia pełni, która zawsze pozostaje prawdziwym horyzontem właściwego działania. Nie trzeba być leopardim i pisać hymnu do swojej pani, by zrozumieć, że ukochana kobieta jest początkiem drogi ku horyzontowi, który zawiera się wewnątrz relacji z nią, a zarazem jest rozleglejszy, wykracza poza tę kobietę. Kobieta w ten sposób jest znakiem większego ideału dobra, piękna, miłości. Człowiek musi podejmować każde działanie, mając na uwadze ten rozleglejszy horyzont. W przeciwnym razie działanie to, jako zarządzanie rzeczywistością, a więc jako ofiara dla społeczeństwa i pożytek dla wszystkich, będzie wymuszone. Mówienie o, w cudzysłowie, całokształcie wydaje się abstrakcyjne. Kto jednak nie doznał serdeczności, z jaką to słowo do niego dociera, na którą może i musi się ono przekładać, daleki jest od tej rzeczywistości, za której mistrza się uważa. Jakiś człowiek mógłby na przykład powiedzieć do swoich dzieci: spójrzcie na mnie, patrzcie, jak pracuję. Dzieci jednak, spotkawszy być może pewne towarzystwo, które je przebudziło, wychowując we właściwy sposób, odpowiedzą lub pomyślą, jeśli nie będą mogły powiedzieć na głos: oj, tato, ty nie możesz postępować inaczej, ponieważ tak zostałeś wychowany, tak się wychowałeś. Ale na sprawy powinno się patrzeć inaczej. Wymagają one czegoś innego. Wychowywanie oznacza nieustanne utrzymywanie żywym tego poszukiwania, w cudzysłowie, czegoś innego. Horyzontem, przez wzgląd, na który człowiek działa, czegokolwiek by nie robił, jest właśnie skromność. Człowiek, działając, otwiera się na horyzont, który znajduje się wewnątrz tego, co wyznacza on sobie za cel, aż do jego przekroczenia, do wyjścia poza niego. W ten sposób zasadnicza relacja ludzkiego serca, jaką jest relacja z nieskończonością, wykracza poza to wszystko. Działanie, wszelkie działanie, jest dla ludzkiej chwały Chrystusa. Święty Paweł mówi: jedzenie i picie, najbanalniejszy przykład, jakim mógł się posłużyć, czuwanie, ależ to skomplikowane, i spanie, nic prostszego, prawie jakby nie musieć robić nic, życie i umieranie. Człowiek jest relacją z wieczną tajemnicą Trójcy, którą znamy poprzez człowieczeństwo Chrystusa. To relacja z człowieczeństwem Chrystusa pozwala nam otwierać oczy i serce na prawdziwy cel, dla którego poczęli nas nasi rodzice, dla którego nasza mama nas urodziła, żyć relacją z nieskończonością. Dlatego Dante mówił: każdy bezwiednie i niejasno czuje, że jest gdzieś dobro, co duszę pokoi, więc go koniecznie dostać usiłuje. Człowiek stara się weryfikować w swoim życiu wszystkie implikacje samej nieskończoności, zgodnie z pełnią, którą obecność ta sugeruje sercu. Wychowywanie do wolności. Wychowywać można tylko zwracając się ku wolności, angażując ją w odpowiedzialność oraz w działanie. Wolność definiuje ja. Cała obecna jest już wtedy, gdy człowiek mówi ja. Jest cała w wypowiedzeniu słowa ja. Wolność jest jednak także tym, do czego trzeba się wychowywać. Zazwyczaj o wolności myśli się, jakie to smutne i gorzkie, jako o braku więzi. Jest to pokusa dla ludzi wszystkich czasów. Gdy apostołowie usłyszeli, że Jezus potwierdza, że małżeństwo jest nierozerwalne, z ust Piotra, znowu Piotra, padły słowa: jeśli tak jest, nie opłaca się człowiekowi więcej żenić. Jeśli wolność jest brakiem więzi, oznacza to na przykład, że relacja z kobietą jest zdana na moją łaskę i niełaskę i na odwrót. Albo też sądzi się, że wolność to robienie tego, co się myśli i co się podoba. W życiu przekonujemy się jednak, że tak nie jest. Alarmuje się, kiedy małe dziecko albo dorastające dzieci chcą chodzić swoimi drogami, są same decydować, jak wykorzystywać czas, dokonywać wyboru zgodnie ze swoimi upodobaniami. Ten właśnie aspekt uchwycił święty Augustyn, patrząc na człowieka, który zawsze podąża za zwycięską przyjemnością, silniejszą przyjemnością. Jednak dla dominującej mentalności podążanie za tą przyjemnością oznacza zazwyczaj podążanie za instynktem. Normalnie instynkt jest silniejszy, relacja jest silniejsza, zawsze stawiana na pierwszym miejscu przez wybór, którego dokonuje inteligencja, mając na uwadze własną wygodę i interes. Czyż więc wolność nie jest robieniem tego, co uważa się i co się podoba? Nie, to nie jest wolność. Zostało udowodnione, także naukowo, w aspekcie psychologicznym, że człowiek czuje się naprawdę wolnym nie wtedy, gdy robi to, co on uważa i co mu się podoba, ale bardziej intensywnie wtedy, kiedy jest zadowolony, kiedy coś go satysfakcjonuje, daje mu spełnienie. Cóż jednak może przynieść człowiekowi spełnienie? Quid animo satis? Zadawał sobie pytanie święty Franciszek z Asyżu. Co może wystarczyć duszy? Tylko relacja z nieskończonością. Wolność nie jest tym, co usprawiedliwia działanie człowieka wewnątrz kategorii, przy pomocy których mierzy ono rzeczywistość. Kiedy człowiek staje się w cudzysłowie miarą wszystkich rzeczy, wtedy to, czego nie potrafi zmierzyć, jakby nie istniało. Wolność nie polega na posługiwaniu się miarą, która wtłacza rzeczywistość w cztery ściany. Nieważne, czy małe jak ściany pokoju, czy wielkie jak ściany wszechświata. Ponieważ wszechświat zawsze jest pokojem. Nieskończenie dużym, jeśli tak się chce, ale jest pokojem. Ziemskim pokojem Leopardiego. I tak jak dusi się ten, kto pozostaje w ciasnym pokoju, leżąc całymi dniami chory w łóżku, tak dusi się ten, kto patrząc na niebo, ziemię i morze, patrzy na nie jako na ograniczone. Śmierć jest symbolem tego wszystkiego, jest ostateczną granicą. Wolność nie jest działaniem człowieka, które podejmuje on, biorąc siebie jako miarę rzeczy, jako przestrzeń, której jest panem, ale jest przylgnięciem do rzeczywistości, której badanie nigdy się nie zakończyło, której oko nigdy nie przestaje przenikać, nawet gdybyśmy żyli 1000 lat. Przeciwnie, po upływie 1000 lat ogarnęłoby nas jeszcze większe przerażenie, które pojawia się na myśl o naszym ograniczeniu w obliczu ogromu źródła rzeczy, bezmiaru tajemnicy, rzeczy i wszechświata jako tajemnicy. Wolność jest tym poziomem natury, na którym natura staje się zdolna do relacji z nieskończonością, Mówi ty do tej niewypowiedzianej, niepojętej, niewyobrażalnej obecności, bez której nie sposób niczego pojąć, ponieważ nic nie czyni się samo. Nie ma bardziej imponującej oczywistości. W tej chwili rzeczą najbardziej dla mnie oczywistą, na miarę mojej dojrzałości, jeszcze bardziej oczywistą, że fakt, że jestem, że istnieję, jest to, że sam siebie nie czynię. Najbardziej żywym aspektem postrzegania mojego istnienia jest to, że sam siebie nie czynię. Nie daję sobie nawet jednego włosa na głowie, jak mówił Jezus. Prawdziwą wolnością jest więc ludzka zdolność do przylgnięcia do bytu. Nie tylko decydowania, ale zaakceptowania bytu i przylgnięcia do niego. W ten sposób rodzi się związek małżeński. Dochodzi do głębokich zaślubin, jako koncepcji relacji między ja i wszystkim tym, co je otacza. Między ja a całym wszechświatem. To jest wyobrażenie powszechnych zaślubin. Ta właśnie wolność, skłaniająca się ku temu, by obejmować coraz to rozleglejszą rzeczywistość, staje się czynnikiem rozpoczynania na nowo w chwili, gdy poznawanie rzeczy, a więc projekt własnego dzieła, ogranicza się do ciasnoty własnej miary świata, czyli wtedy, gdy działanie dokonuje się bez uzmysłowienia sobie tego, w cudzysłowie, ponad, które znajduje się wewnątrz oraz poza tym wszystkim, co człowiek dzierży w swoich rękach. Wolność rzeczywiście czyni nas bardziej uważnymi na każde przywołanie oraz na każde korygowanie, gdzie podkreślić trzeba etymologię tego słowa. Trzymać się razem. Im bardziej ktoś kocha doskonałość w rzeczywistości rzeczy, im bardziej kocha osoby, dla których robi te rzeczy, im bardziej kocha społeczeństwo, dla którego realizuje swoje dzieło wszelkiego rodzaju, tym bardziej pragnie być udoskonalanym przez korygowanie. To jest ubóstwo w posiadaniu rzeczy, które czyni człowieka aktorem, twórcą, protagonistą. Wolność jednak, oprócz tego, że jest czynnikiem ciągłego rozpoczynania na nowo, jest także twórczym zapałem. Jeśli jest ona relacją z nieskończonością, czerpie ona z nieskończoności jakby niewyczerpaną wolę tworzenia. Tak jak wszystko da się skorygować, tak wszystko musi się stworzyć w posłuszeństwie Bogu. Ten twórczy instynkt jest tym, co określa wolność w sposób jeszcze bardziej pozytywny i doświadczalnie fascynujący. Urzeczywistnienie się tej kreatywności, do której zdolna jest wolność człowieka, tworzy społeczność. Możemy teraz wskazać czynniki, w których weryfikują się wychowywanie osoby dorosłej oraz proklamowana powagą wolność człowieka. Wychowywanie i wolność pojmowane z ich pierwotnym, głębokim znaczeniem. Wychowywanie do życia społecznego. Wychowywanie do spełnionej wolności przejawia się również w wychowywaniu do życia społecznego, kiedy to występuje bliżej nieokreślone ryzyko, które niesie z sobą każda nadarzająca się chwila. Wychowywanie do życia społecznego sprowadza się do czterech zasadniczych punktów. Wychowania do pracy i do dzieł, wolności wychowywania, wychowania do sprawiedliwości oraz wychowania do życia politycznego. Podpunkt A. Praca i dzieła. Chrześcijańskie towarzystwo wychowuje nas do wejścia w całą rzeczywistość poprzez przekształcenie samej rzeczywistości poprzez pracę. Praca pani domu i matki z dzieckiem, wielkiego menadżera lub kogoś, kto sprawuje największą władzę. Człowiek, przede wszystkim stawiając czoła codziennym okolicznościom towarzyszącym jego pracy, pogłębia pierwotną dynamikę, która przez nieustanne zderzenie się z rzeczywistością sprawia, że wyłaniają się konstytutywne wymogi jego ja, wymóg dobra, prawdy, piękna. Dynamika ta, jako ciągłe odkrywanie, jest prawdziwą pracą w pracy, co więcej, jest prawdziwą pracą życia. Człowiek stara się zainwestować w pracę czas i przestrzeń swojej osoby, swojego planu, swojego ideału. W chrześcijańskim rozumieniu ludzka praca jest następującym z wolna początkiem panowania człowieka nad rzeczami, rządów, o które się on ubiega, jako stworzony na obraz Boga, Pana. Właśnie poprzez pracę człowiek organizuje i kształtuje rzeczywistość. Jednak po grzechu pierworodnym rzeczywistość nie jest już bezpośrednio nakierowana na cel, jak to było na początku, stała się dwuznaczna. W jaki więc sposób, od czego zaczynając, można kształtować rzeczywistość zgodnie z prawdą? Trzeba zacząć od ludzkiej przyjaźni, która zawiązuje się między gromadzącymi się w imię Chrystusa, od przyjaźni, która nazywa się Kościołem. Istotnie, to właśnie wydarzenie Chrystusa przywróciło historii i światu ich prawdziwe znaczenie. Chrześcijanie współpracują w ten sposób na rzecz planu Ojca, który ma on odnośnie do świata. Chrześcijańska wspólnota za sprawą działającej łaski Ducha Świętego współpracuje przy odkupieniu poprzez pracę, która staje się w ten sposób rozprzestrzenianiem się tajemnicy zbawienia w każdej chwili i w każdym działaniu, w kontekście właściwej osobistej funkcji oraz sytuacji. Prawdziwe poszanowanie pracy sprawia, że nie sposób tolerować sytuacji, kiedy inni nie mogą pracować. Wychowanie do wolności jest bowiem abstrakcyjne, jeśli człowiek nie ma pracy, której musi się nauczyć, a potem ją wykonywać. Wykonując swoją pracę, rozumiem, że jestem wolny, że moja wolność jest szanowana. W przeciwnym razie postrzegam wszystko jako ograniczone, zredukowane, nieodpowiednio zdefiniowane, nieodpowiednio wcześniej ustalone. Nie sposób wychowywać do wolności, kiedy człowiek nie może pracować. Osoba bezrobotna staje się ofiarą poważnego zamachu na świadomość samej siebie. Człowiek nie poznaje bowiem siebie, zastanawiając się nad sobą. W takiej sytuacji potrzeba obiektywności, którą niewielu udaje się osiągnąć poprzez odpowiednie filozoficzne wychowanie. Ale swoją wartość, swoje uzdolnienia, to, do czego jest zdolny, pojmuje poprzez działanie, pracę. In actu exercito, jak mówi święty Tomasz z Akwinu. Człowiek poznaje samego siebie tylko w działaniu, podczas działania, kiedy działa. Dlatego jeśli w życiu nie ma pracy, człowiek w mniejszym stopniu poznaje samego siebie, skłania się ku zagubieniu sensu życia. Powiedzieliśmy, że wolność nie jest zwykłą możliwością dokonywania wyboru, ale jest wymogiem i pragnieniem nieskończoności, dążeniem do nieskończoności. To nieskończone przeznaczenie, dla którego zostaliśmy stworzeni, urzeczywistnia się w codziennych potrzebach, w których wyraża się i konkretyzuje własne pragnienie nieskończoności. Codzienne potrzeby przynaglają nas do tego, by zmierzać ku przeznaczeniu. W konsekwencji potrzeba posiadania konkretnej rzeczy staje się sposobem, w jaki nieskończoność nas dotyka, zmuszając do reakcji. Reakcja ta, jeśli rodzi się z ja zaangażowanego, a nie nastawionego na wygodę, w sposób naturalny prowadzi do stawienia czoła potrzebie z pewną systematycznością. Potencjalnym zakończeniem tej reakcji jest dzieło. Dzieło jawi się jako zachodząca w określonym momencie, a więc wyraźnie podlegająca krytyce oraz dająca się ulepszyć, konkrecja pewnego ideału, który trzeba uznać za większy od każdego wymyślonego i urzeczywistnionego rozwiązania. Początkiem dzieła jest próba systematycznego odpowiadania, zgodnie z wyobrażeniem sugerowanym przez ideał, na naglącą w danej godzinie, w danym dniu życia potrzebę. Ale tak jak nie można urodzić się i żyć samemu, tak na własną potrzebę, jakąkolwiek, nawet tę najbardziej osobistą, można znaleźć odpowiedź tylko w towarzystwie, z pomocą towarzystwa. Sami nie jesteśmy w stanie stawić czoła żadnej potrzebie z tą systematycznością, której domaga się nasze złożone życie. Działanie, którego efektem jest dzieło, ze swojej natury stara się odpowiedzieć na potrzebę osoby i w takim sensie jest również w naturalny sposób ukierunkowane na skuteczność, zaangażowanie w walkę przeciwko temu, co może mu przeszkadzać. To wspaniałe, że pracę dla dzieła, które ma odpowiedzieć na potrzebę pojedynczej osoby, charakteryzuje ten ostateczny wymiar społeczny własnej obecności w świecie, a więc potrzeba towarzystwa. Przez to jesteśmy coraz głębiej związani z Bogiem, który stał się jednym z nas i który uobecnił się po wszystkie czasy właśnie wewnątrz towarzystwa. Będę z wami przez wszystkie dni, aż do końca czasów. Ludzkie czynniki dzieła, dążenie do przeznaczenia, zaangażowanie ze względu na potrzebę i konieczność towarzystwa zostają wywyższone przez nasz podziw, pamięć, czyli uznanie obecnego Chrystusa. W ten sposób praca okazuje się ostateczną syntezą relacji ja z rzeczywistością, która naciska na ja, popychając je ku przeznaczeniu, czyli ku Chrystusowi. Jest także syntezą tego nacisku ze strony rzeczywistości oraz relacji ze wszystkimi, którzy rozpoznają i uznają Pana, przeznaczenie, które stało się obecnością. Dzieła powstałe z autentycznej odpowiedzialności musi cechować realizm oraz roztropność. Realizm wiąże się z faktem, że prawda jest dostosowaniem się intelektu do rzeczywistości. Tymczasem miarą roztropności, którą święty Tomasz w sumie teologicznej definiuje jako właściwe kryterium tego, co się czyni, jest prawda danej rzeczy wcześniej jeszcze niż etyczny aspekt dobroci. Dzieło, właśnie ze względu na to, że potrzebuje realizmu oraz roztropności, staje się znakiem zdolności do wyobrażania, poświęcania i otwartości. W tym wolnym i kreatywnym wymiarze społecznym zakorzeniają się siła oraz trwałość osobistej odpowiedzialności, nawet wobec władzy. W uznaniu prymatu społeczeństwa wobec państwa zostaje ocalona oraz utwierdza się osobista odpowiedzialność. Pod pojęciem prymatu rozumiemy nadanie właściwej wartości tkance, która powstała w wyniku dynamicznych relacji między naturalnymi wspólnotami a różnymi ruchami obecnymi w społeczeństwie. Poprzez tworzenie dzieł oraz zrzeszeń, całościowe poruszenie osoby buduje pośrednie wspólnoty, które są wyrazem wolności pojedynczych osób, wzmacnianej przez zrzeszającą formę. Podpunkt B. Wolność wychowywania. Szczególnym przejawem wolności jest możliwość wychowywania. Wyrażenie wolność wychowywania podkreśla przede wszystkim wartość wolności jako warunku niezbędnego do tego, by człowiek w pełni wyraził siebie. Powtarza to również ze stanowczością święty Jan Paweł II. Poza wolnością nie może istnieć kultura. Nie istnieje prawdziwy rozwój kulturowy. Po drugie, wyrażenie to wskazuje na istotną dynamikę procesu wychowawczego. W nawiązaniu do niego używa się sformułowania ryzyko wychowawcze, ponieważ proces wychowawczy jest ryzykiem właśnie dlatego, że wszystko zależy w nim zarówno od wolności tego, kto wychowuje, jak i od wolności tego, kto jest wychowywany. Jeśli wolność wiąże się z wychowywaniem, wówczas staje się zrozumiałe, że zasadniczym warunkiem godnego rozwoju wychowawczego oraz kulturowego jest możliwość właściwego oceniania własnej postawy kulturowej oraz mówienia o niej innym w sposób wolny. Warunkiem wychowywania do wolności jest możliwość wychowywania w sposób wolny. Troska wychowawcza jest z pewnością najważniejszą oznaką pragnienia obdarowywania i miłosnej pasji do człowieka. W konkretnym życiu wolności nie kieruję w pierwszej kolejności ku samemu sobie, ale ku temu, kogo kocham. Ku dziecku, bratu, ale również w kontekście chrześcijaństwa w ogóle, ku komuś najbardziej mi obcemu. Jakże pragnie się wolności wychowywania, w wychowaniu, w pomocy we wchodzeniu w całą rzeczywistość dla tego, kogo się kocha. Człowiek dojrzały pragnie tego niemalże mocniej, niż pragnie tego matka dla swojego dziecka. By przemienić świat, trzeba zrealizować nasze człowieczeństwo w jego pełnych wymiarach. Jednak prawdziwe człowieczeństwo nie może rozwijać się w reżimie przymusu. Dziś dużo mówi się o pluralizmie wychowawczym, w rzeczywistości jednak w ogóle nie jest on tolerowany. Dlatego Paweł VI ośmielił się mówić o terroryzmie kulturowym, by pokazać powagę sytuacji, w której cały proces wychowawczy i kulturowy zostaje zniewolony przez władzę. Poza wolnością nie może istnieć ani prawdziwe ludzkie wychowanie, ani autentyczna kultura. Dlatego wychowanie i kultura, które rodzą się jako wolne, muszą również krzewić się w reżimie wolności. Podpunkt C. Sprawiedliwość. W wolnym społeczeństwie prawdziwa sprawiedliwość jest źródłem pokoju, który jest znakiem właściwej przynależności do Boga. Do tego, by zapanował pokój, nie wystarcza jednak nasza sprawiedliwość. Ten rodzaj nadużycia samej idei sprawiedliwości oraz praktycznego jej wypaczenia świadczy o tym, jak dalekie od sprawiedliwości może stać się działanie ludzkie, nawet jeśli jest podjęte w imię sprawiedliwości. Nie na próżno Chrystus wytykał swoim słuchaczom, wiernym nauce Starego Testamentu, ową postawę, która wykazała się w słowach oko za oko i ząb za ząb. Była to ówczesna forma wypaczenia sprawiedliwości. Formy współczesne kształtują się na jej przedłużeniu. Wiadomo przecież, że w imię motywów rzekomej sprawiedliwości, na przykład dziejowej lub klasowej, niejednokrotnie niszczy się drugich, zabija, pozbawia wolności, wyzuwa z elementarnych ludzkich praw. By w życiu społecznym panował pokój, potrzeba systemu sprawiedliwości działającego na poważnie i w sposób uczciwy, w poszanowaniu przede wszystkim tych praw jednostki, osoby, które charakteryzowały historię prawa w cywilizacji. O cywilizacji można mówić wtedy, gdy prawo szanuje te pierwotne i nieredukowalne wymogi, których nie może wykluczyć żaden przepis ani żadna władza. Nie można ugruntować systemu sprawiedliwości, depcząc wartości, z których w sposób naturalny utkane jest życie narodu, niszcząc dobrobyt i możliwość spoglądania w przyszłość, doprowadzając do zagubienia się najbardziej uważnych serc. To właśnie na podstawie historycznego doświadczenia sformułowane zostało stwierdzenie: najwyższe prawo, największa niesprawiedliwość. Stwierdzenie to nie deprecjonuje usiłowań człowieka, nie umniejsza znaczeniu porządku, który stara się on zaprowadzić, odpowiadając w ten sposób na zakorzenione w sercu naturalne wymogi sprawiedliwości. Z jednej strony podważa ono abstrakcyjne, a więc pełne przemocy, roszczenie absolutnej miary sprawiedliwości, w której brakuje poszanowania ogółu czynników konstytuujących dobro osoby oraz dobro wspólne, z drugiej strony natomiast pokazuje konieczność posiadania odniesienia, które nie wyczerpywałoby się na ludzkiej mierze, ale czerpało z siły Chrystusa, który jest prawdziwą odpowiedzią i doskonałym obrazem ludzkiego wymogu sprawiedliwości. Staje się to zresztą nadzwyczaj oczywiste w świetle nieustannie podpowiadanego przez życie realistycznego stwierdzenia, że prawdziwej sprawiedliwości nie wystarcza dobra wola człowieka, jego spójna postawa. Kto zdolny jest do takiej spójności? Nikt. Doskonałość bowiem nie jest następstwem spójności. Wydoskonalanie się, odnosi się to również do sprawiedliwości, rodzi się w relacji z przeznaczeniem, które stało się człowiekiem. Z ty żywym i obecnym w zawiłych ludzkich losach. Dlatego święty Paweł, będąc wielkim realistą, a zarazem prorokiem, mówił: a że w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Podpunkt D. Życie polityczne. Człowiek, podejmując nieustanne działanie w celu poznania oraz ogarnięcia rzeczywistości, tak by bardziej odpowiadała ona idealnemu zapałowi, który go porusza, ma do czynienia z władzą. Pod pojęciem władzy rozumiemy to, na co Romano Guardini w swojej książce wskazuje jako czynnik definiowania wspólnego celu oraz organizowania spraw koniecznych do jego osiągnięcia. Władzę albo determinuje pragnienie służenia Bożemu stworzeniu w jego rozwoju, służenia człowiekowi, kulturze oraz przedsięwzięciom, które od niego pochodzą, albo też usiłuje ona zredukować ludzką rzeczywistość do tego, o czym wcześniej zdecydowała, a co jest jej własnym wyobrażeniem o rozwoju rzeczywistości i historii. W drugim przypadku władza zazwyczaj utożsamia się z państwem, które stawia siebie jako źródło wszystkich praw, a więc usiłuje zredukować człowieka, jak mówi papież w encyklice Gaudium et Spes, do części materii lub anonimowego obywatela ziemskiego miasta. Jeśli celem władzy jest tylko i wyłącznie urzeczywistnienie własnego wyobrażenia o rzeczywistości, stara się ona rozporządzać ludzkimi pragnieniami. Pragnienie jest bowiem emblematem wolności, ponieważ wyraża pierwotne otwarcie się człowieka na horyzont pełni. Władza dąży do uzyskania jak największego poparcia masy, której potrzeby są coraz bardziej uwarunkowane. W ten sposób mass media, główny przekaźnik zsekularyzowanej kultury, stają się narzędziem nachalnego przekonywania do określonych pragnień oraz wymazywania lub wykluczania innych. Pragnienia człowieka, a więc wartości, podlegają zasadniczej i systematycznej redukcji. Jak zauważa święty Jan Paweł II w encyklice Dives et Misericordia, oto tragedia naszych czasów. Utrata wolności sumienia przez całe narody, do której doszło na skutek cynicznego używania środków społecznego przekazu przez sprawujących władzę. Jaka jest tego konsekwencja? Społeczna panorama staje się coraz bardziej jednolita, szara. dochodzi do wielkiej homogenizacji, o której mówił Pasolini. Jest to sytuacja, którą można by opisać przy pomocy następującej formuły. W, władza, jest wprost proporcjonalne do N, niemoc. Władza staje się despotyzmem w obliczu niemocy, która jest efektem systematycznej redukcji pragnień, wymogów oraz wartości. Wacław Bielohradzki, jeden z pierwszych sygnatariuszy Karty 77, w wywiadzie stwierdził: tradycja europejska pokazuje, że nie sposób żyć, nie zważając na sumienie, redukując je do anonimowego aparatu, takiego jak prawo lub państwo. Ta w cudzysłowie stabilność sumienia jest dziedzictwem greckim, chrześcijańskim oraz tradycji mieszczańskiej. Sumienie, którego nie da się zredukować do instytucji, zostaje zagrożone w epoce środków masowego przekazu, państw totalitarnych oraz powszechnej komputeryzacji społeczeństwa. Bardzo łatwo możemy sobie wyobrazić instytucje tak doskonale zorganizowane, że każde ich działanie trzeba uznać za słuszne. Wystarczy powołać do życia odpowiednią organizację, ażeby uprawomocnić cokolwiek. Tak oto moglibyśmy syntetycznie ująć istotę tego, co nam zagraża. Państwa programują sobie obywateli, przemysł, konsumentów, wydawnictwa, czytelników itd. Całe społeczeństwo stopniowo staje się czymś, co państwo sobie wytwarza. W spłycaniu pragnienia bierze początek zagubienie młodych oraz cynizmy dorosłych. Jaka jest więc alternatywa w tej powszechnej astenii? Woluntaryzm, bez oddechu i bez horyzontu, bez genialności i bez przestrzeni wolności. Moralizm poparcia dla państwa, pojmowanego jako ostateczne źródło realnego istnienia ludzkiego strumienia w historii. Jeśli polityka jest zbiorem modeli oraz metod, które służą stawianiu czoła problemowi ludzkiego współistnienia, wówczas musi dojść do dramatycznej konfrontacji między tymi modelami i metodami po to, by ustalić, kto powinien w danej chwili stać na czele narodu. Polityczna organizacja, która tłumiłaby, nie sprzyjała i nie broniła społecznej kreatywności, nieuniknienie przyczyniłaby się do powstania albo podtrzymywania istnienia państwa narzucającego swoją wolę społeczeństwu. Państwo takie zostałoby zredukowane do czegoś, co byłoby funkcjonalne dla realizacji programów tego, kto znajdowałby się u władzy. Odpowiedzialność osobista i społeczna byłyby wtedy przyznawane po prostu po to, by wzbudzić poparcie dla tego, co zostało już wcześniej zaplanowane. I nawet moralność byłaby pojmowana i proklamowana z myślą o utrzymaniu status quo, które być może nazywałoby się pokojem. Pasolini z goryczą sugerował, że państwo władzy, to znaczy państwo jako struktura władzy, jak często się dzisiaj podkreśla, nie daje się praktycznie zmodyfikować. W państwie takim ostatecznie albo ustępuje się miejsca utopii, ze świadomością, że nie przetrwa ona próby czasu, albo też osobistej nostalgii, zdając sobie sprawę, że nie jest ona zdolna doprowadzić do jakiejkolwiek zmiany. W przeciwieństwie do tego, prawdziwa polityka broni nowości życia w teraźniejszości i zdolna jest także zmienić strukturę władzy. Dlatego polityka musi zdecydować, czy sprzyjać społeczeństwu pojmowanemu tylko jako narzędzie manipulacji znajdujące się w rękach państwa, jako obiekt jego władzy, czy też popierać państwo, które będzie naprawdę laickie, czyli będzie służyło życiu społecznemu, zgodnie z tą mistyczną koncepcją wspólnego dobra, którą z zapałem nieustannie podejmuje magisterium Kościoła. Dlatego polityka musi być ukierunkowana zgodnie z idealnym stanowiskiem, to znaczy zgodnie z jasno wyrażonym uznaniem pierwotnego związku człowieka z jego przeznaczeniem. Bez idealnego stanowiska człowiek nie może mieć pewności, na której będzie można budować. Zwróciliśmy już uwagę, że lud formuje się poprzez szczególne wydarzenie, które dokonuje się w czasie, a jednoczy go ideał, do którego on dąży, w jakimś stopniu znany i przeczuwany. W przeciwnym wypadku nie ma ludu, ale stado. A największą pokusą dla tego, kto posiada władzę, jest uczynienie z ludu stada, to znaczy pozbawienie go wszelkiego ideału, nawet wtedy, gdy zachowane zostają wszystkie zewnętrzne formy. O włoski narodzie, stary gnuśny tytanie, nędzniku, powiedziałem ci w twarz, Tyś do mnie krzyknął brawo. Polityka, która nie będzie troszczyła się o idealne stanowisko, ale o to, by w cudzysłowie odnieść sukces przy pomocy zdobytej władzy, jest polityką wrogą ludowi. Polityka troszcząca się o idealne stanowisko doprowadza do powstania wychowawczej fali, zapewniając w ten sposób wszystkim większy oddech wolności, a co za tym idzie, większą kreatywność i fantazję. Dziś nie ma wielkich twórców i coraz trudniej o nich, ponieważ brakuje przestrzeni dla twórczego oddechu. Trzeba, by polityką zajmowali się ludzie, którzy naprawdę interesują się człowiekiem. To konieczność, która wpływa na wybór reprezentanta. Jest to zasadnicza przesłanka. Potem dopiero będą rozmowy o ekonomii, kolejach, wojsku, tajnych służbach. Przede wszystkim trzeba jednak okazać prawdziwe zainteresowanie człowiekiem. To właśnie czyni politykę dziedziną, która współpracuje na rzecz urzeczywistniania zamysłu Boga, Pana, jedynego, którego władza jest przemożną pozytywnością. Nowy lud, zrodzony z wydarzenia Chrystusa, w stawianiu czoła codziennym okolicznościom, w próbach, w podejmowaniu ryzyka oraz w poświęceniu, które ono ze sobą niesie, charakteryzuje darmowość, która stara się naśladować nadmiar i łaskę, z którymi przyszedł i z nami pozostał Chrystus. Darmowość, która jest źródłem radości w poświęceniu, w przeciwnościach i w bólu. Fragment liturgii ambrozjańskiej mówi: jawną uczynię moją obecność w radości ich serc. Gdzie indziej natomiast wyraźnie łączy tę radość z wydarzaniem się nowego ludu. W prostocie mego serca z radością ofiarowałem Ci wszystko. I tak oto ujrzałem lud, który z radością składał Ci wielkie dary. Jest to echo ostatniego polecenia Jezusa. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Chrystus mówił o tej radości na krótko przed tym, jak został zamordowany. Wydarzenie Chrystusa wiąże się z tym, co jest teraz. Zmienia to skutecznie, skuteczniej niż wszystkie możliwe do wyobrażenia środki społeczne, ponieważ żadne środki społeczne, choćby dopiero co wymyślone, nie mogą zapewnić radości ani szczęścia. Najważniejszą powinnością wierzącego, protagonisty historii w Nowym Ludzie, jest właśnie ukazywanie, dawanie świadectwa o prawdziwym wydarzeniu Chrystusa, po to, by objawiła się nowa ontologia. Świadectwem tej prawdy musi być radość, która trwa nawet w najgorszych okolicznościach życia, jako wyjątkowy, zdumiewający przykład zaszłej przemiany.